Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Serię, którą rozpoczynamy w marcu i to, o czym będziemy mówić, to nosi taki tytuł Mury. Mury. Powiedzmy razem mury. Mury. Dlaczego mury? Ano właśnie. Wiecie, jeśli czytaliście kiedykolwiek Pismo Święte od samego początku, to tam jest zawarta historia Izraela, która bardzo, bardzo mocno przypomina w zasadzie historię każdego z nas, każdego wierzącego. Izrael był w Egipcie w niewoli. Tak się wydarzyło, że wszyscy zaczynamy mniej więcej w tym miejscu, w niewoli, w ciężkiej pracy, tam, gdzie nie mamy za dużo możliwości, bez przyszłości. I kiedy Izrael był w takim miejscu, Bóg powołał Mojżesza, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Powiedział, to nie jest wasza ziemia, ja mam dla was coś lepszego. Więc Bóg przysłał Mojżesza do ludu izraelskiego. Mówi, ej chłopaki, jest ziemia obiecana, którą ja mam dla was. Ci Egipcjanie, którzy was chłoszczą, nie będą już was chłostać, bo wy jesteście narodem wybranym i mam dla was coś. Więc wtedy oni sobie pomyśleli, wow, wspaniale. Skoro tak jest, to mówimy tak, temu idziemy za tobą. Trochę tak to wygląda, kiedy podobnie to wygląda, kiedy Chrystus przychodzi do naszego życia i mówi, hej, nie musisz żyć w tej niewoli, nie musisz żyć bez tej przyszłości. Chodź, ja zaprowadzę cię do lepszego miejsca. Zaprowadzę cię do lepszego miejsca. No i co się wydarzyło? Izrael wychodzi z Egiptu, przechodzą przez Morze Czerwone, które się otwiera. Ktoś z was pamięta? Przechodzą przez morze. Nie było niektórych z was tam, prawda? To byłoby dziwne, gdyby ktoś z was też przechodził przez to Morze Czerwone w tamtym czasie. Bylibyście nieźle zakonserwowani. Izrael przechodzi przez Morze Czerwone, morze się zamyka, tak jakby to był symbol naszego chrztu wodnego, w którym zamyka się jakaś przeszłość, i nagle my jesteśmy zupełnie nowi i wchodzimy w nową podróż. W podróż, na której uczymy się posłuszeństwa Bogu, a żeby podążać za obłokiem, który każdego dnia ma nas gdzieś prowadzić, aby słuchać Jego głosu i aby być temu posłuszny. Tak jak Izrael to robił. Każdego dnia był prowadzony przez obłok. I musieli uczyć się, chłopaki i dziewczyny, musieli uczyć się posłuszeństwa Bogu, i Mojżeszowi, i ludziom, którzy prowadzili lud izraelski. Ciekawe. Bardzo interesujące, że to było miejsce tak zwanej pustyni. Wiemy, że szli 40 lat. I na tej pustyni Bóg troszczył się o swój lud każdego dnia. Każdego dnia zsyłał im mannę. Mieli co jeść. Kto z was jadł śniadanie dzisiaj? Właśnie, oni też każdego dnia jedli śniadanie. Bo Bóg zaopatrywał ich. Ale przyszła pewna zmiana dla tego ludu po wielu latach, tak jak powiedziałem, około 40, kiedy Bóg wprowadził ich ostatecznie do ziemi obiecanej, do tego, co było dla nich przeznaczone. I to jest bardzo interesujące, że w naszej drodze my również doświadczamy czegoś takiego, że Bóg wprowadza nas do pewnego miejsca w naszym zrozumieniu, w naszej dojrzałości jako człowieka wierzącego i mówi, to jest twoje miejsce. To jest twoje miejsce. Okazuje się, że to miejsce wcale nie jest niebem, że wszystko się układa i jest wspaniale i pięknie, ale to jest miejsce, jeśli do niego docierasz, a być może już dotarłeś, to jest miejsce, w którym kończy się manna i uczysz się pracować na siebie. I uczysz się odżywiania i Bóg uczy cię siania i zbierania i Bóg uczy cię, jak każdego dnia masz pracować. Już więcej manny nie ma. Ciekawe. Ciekawe, że w twojej ziemi obiecanej trzeba jednak trochę popracować. I to, co się dzieje później, to jest to, że Bóg mówi, okej, na tym nie koniec twojej podróży, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Hej, patrz tam. Wszyscy patrzymy tam. Tam jest miasto. W sumie tam to jest morze. Tam jest miasto. Tam jest miasto, które chcę, żebyście wzięli w posiadanie, żebyście je podbili. Bierzcie to miasto. I co czytamy w Słowie? Ten lud izraelski dostaje instrukcję, dlatego że to miasto Nie mogą go wziąć po prostu w posiadanie od tak. To miasto jest otoczone wielkim murem z każdej strony. Jak to jest, że dobry Bóg daje im wyzwanie, zamiast dać im to miasto jakby na talerzu? Gdybym ja był Bogiem, pewnie, dobrze, że nie jestem, ale gdybym był, to myślałbym sobie, że fajnie by było komuś podać tak po prostu. Ale jednak nie, Bóg mówi, tam jest miasto, które macie zdobyć. To, co zauważyłem, że często wydarza się w naszym życiu i ta historia Izraela również mnie zainspirowała do tego, że my na swojej drodze podążania za Chrystusem często dostajemy to polecenie kolejne zdobycia kolejnego terytorium. Być może to jest nowy poziom w służbie, być może to jest nowy poziom zaangażowania w Kościele, być może to jest coś, co Bóg ma dla ciebie, w co masz wejść, ale wielu z nas robi to w ten sposób. Wow, tam jest to miasto, to jest jakaś petarda. To co my robimy? Rozpędzamy się, lecimy na to miasto, z was leciał. I bęc. Okazuje się, że tam jest mur. Że jest coś, co powstrzymuje nas, żeby to miasto zdobyć. Że jest jakaś instrukcja od Boga, którą potrzebujemy poznać, żeby mur zniszczyć. Żeby móc dobrać się do tego, co On ma dla nas w następnej kolejności. Czy ktoś z was kiedyś doświadczył czegoś takiego? Tak próbowałeś w swoim życiu iść za Bogiem. Myślałeś, że nagle dostaniesz coś w posiadanie i jesteś już pędzisz. I nagle ściana. Coś jest nie tak, coś cię zatrzymuje. Dlatego wierzę, ta seria w marcu, ona będzie polegała na rozwalaniu murów, które nas zatrzymują przed tym, co Bóg ma dla nas. Wierzę, że każdy z nas będzie na końcu tej serii posiadał taki młot i taki kilof, który posłuży mu do rozwalania murów, które trzeba rozwalić. I dzisiaj zajmujemy się pierwszym murem. Pierwszym murem, który wierzę, nie pozwala nam zrobić kolejnych kroków w naszej podróży z Bogiem. Ten mur to potępienie. To bardzo interesujące uczucie, które wielu z nas zna. To jest to poczucie potępienia. Powiem wam tak, ja się wychowałem w Kościele. I o dziwo, to uczucie znam bardzo dobrze. Czy ktoś z was czuł się kiedyś potępiony? Okej. Okay. Potępienie. Słowo, o którym będziemy mówić i używać, i przeczytamy je za niedługo, w greckim oznacza osądzenie przeciwko, że zostałeś osądzony według jakichś zasad, według jakiegoś kodeksu, zostałeś osądzony przez kogoś, bo zawiniłeś, ale to nie jest sam osąd. To jest również osąd razem z egzekucją. Że ktoś cię osądza i mówi, należy ci się taka kara i ta kara jest teraz. Ja pamiętam, jak byłem mały, to w moim domu, w naszym domu, tam gdzie kiedyś mieszkaliśmy, pamiętam, to jak ja zrobiłem coś źle, to wy wiecie, jak to było. Nie wiecie, ja wam powiem. Kiedy ja na przykład pobiłem się z Martą, a często ona, 3 lata się różniliśmy i tak jest różnicy między nami i często lubiliśmy sobie podokuczać. Oczywiście zawsze ona zaczynała, tak? Zawsze ona, ale kończyło się, jak się kończyło, ale jeśli tato zobaczył, że coś było nie tak, to on miał takie specyficzne miejsce, taki kinkiet, a na nim był taki długi, ładny, prosty szczebelek od łóżka. Od łóżeczka, no dobra, od łóżeczka, nie od łóżka to byłoby dziwne, ale od łóżeczka, który był mniej więcej tak gruby jak mój palec. I ja wiedziałem, że kiedy coś przekroczy źle, czułem się źle. Wiem, jak ja się czułem źle. Dlaczego? Bo ja wiedziałem, że tato przyjdzie i on pokaże mi. Później wystarczyło tylko, żeby pokazał na ścianę. Ja już wiedziałem, co mam zrobić. Na początku kilka razy dostałem, ale dosłownie kilka razy. Później już wiedziałem, czego nie można robić, ale czułem się źle. Czułem się źle. W środku odczuwałem pewien ciężar. To potępienie, to również to słowo, również oznacza coś bardzo ciekawego, że przez dobry przykład uczynienie niegodziwości drugiego człowieka bardziej widocznym i potępionym. To jest coś, co jest według mnie bardzo popularne. Kiedy możesz spotkać takiego świętoszka, takiego idealnego zborownika, który jest oczytany, ogarnięty I on ci na przykład powie, że wiesz, ja czytam Biblię godzinę dziennie. A ty słuchasz tego i myślisz sobie, Boże, ja do mojej nie zaglądałem 3 miesiące. Jak się wtedy czujesz? Nie czujesz się gorzej? Nie czujesz się potępiony? Że ten człowiek święty jakoś tak sprawia, że ty czujesz się źle? Ciekawe są te emocje. Potępienie kojarzy mi się z takimi rzeczami jak ciężar. Odczucie pewnego ciężaru. Wchodzisz do kościoła i zamiast przyjść do pierwszego rzędu, myślisz sobie, nie, dzisiaj, zaraz, co ja robiłem wczoraj? Zaraz, oglądałem 4 godziny telewizję. Może gdzieś, przynajmniej gdzieś tam pod koniec usiądę. Nie czuję się zbyt godny, żeby podejść bliżej. Ciekawe są te nasze emocje. To jest wina, to jest poczucie winy. W ogóle poczucie winy ma ciekawą definicję. To jest stan emocjonalny powstający w sytuacji uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie albo moralnie niedozwolonego. Związany jest zwykle z chęcią zadośćuczynienia lub poddania się karze. To jest ciekawe. Zrobisz coś niewłaściwie, gryzie cię w środku, masz to poczucie, wiesz, że jest jakaś kara i najchętniej to byś to odpracował. Najchętniej to byś to odpracował. Więc czasami widzimy, jak ludzie, którzy dużo grzeszą, dużo próbują zapracować sobie, żeby Bóg na nich spojrzał jednak jakoś przychylnie. Ktoś z was kiedyś był w takim miejscu? Ja wam podam przykład, że ja byłem. Bardzo ciekawe. Potępienie, bycie gorszym. Czujesz się gorzej. Bycie niegodnym. Ktoś poprosi cię, czy mógłbyś poprowadzić w niedzielę uwielbienie, skoro już śpiewasz? Czy mógłbyś poprowadzić i zająć miejsce, gdzie Bóg chce, żebyś go zajął? A ty możesz sobie myśleć, ja się nie czuję godny. Źle się czuję. Nie czuję się godny. Nie wchodzisz w miejsce, które możesz, dlatego że masz to poczucie, ojej, ja nie jestem jednak taki święty. Nie jestem jednak taki dobry. To jest to poczucie, że jesteś skazany. To jest to, że jesteś skazany i kiedy czujesz, że zawiniłeś w życiu, należy ci się kara i cały czas chodzisz tak jakby zgięty. Wszystko, cokolwiek źle ci się przytrafia, czy przyjdzie za duży rachunek, czy ktoś cię uderzy w samochód, czy złamie ci się ręka, czy wyłączą ci telewizję albo internet, odbierasz to, że Bóg się na ciebie gniewa i to jest ta kara. Myślisz sobie, należy mi się. Należy mi się. Z was kiedyś miał takie uczucia? To jest ból, to jest smutek, to jest również życie w strachu, w wiecznym strachu, bo nie wiesz, co cię spotka. Wiesz, że jest jakaś kara, myślisz sobie, Boże. To jest codzienne życie w lęku. Kojarzy nam się to również z przekroczeniem granicy jakiejś, z jakiejś złej decyzji, którą podjęliśmy. Potępienie to również to są wyrzuty sumienia. To Edi mi podpowiedziała ostatnio, że potępienie to są wyrzuty sumienia. I to, co powiedzieliśmy, również zadośćuczynienie się zawsze pojawia, kiedy czujemy się potępieni, chcemy sobie odpracować, w jakiś sposób zasłużyć sobie. To uczucie często towarzyszy nam, zwłaszcza też ludziom wierzącym, kiedy przeszłość do nas wraca. Kiedy wraca do ciebie to, co się na przykład wydarzyło, kiedy byłeś, nie wiem, miałeś 20-30 lat, może tak załóżmy mniej więcej. Coś tam było nie tak. Coś zawiniłeś, coś przeskrobałeś. Jest to na tyle ciężkie, że jak wraca, to znowu czujesz się. Już raz prosiłeś, żeby Bóg ci wybaczył. No ale znowu myślisz, że się odwrócił plecami. Ktoś z was kiedyś modlił się w ten sposób? Jednego dnia stoisz przed Bogiem i myślisz sobie, okej, dziękuję ci Panie, że ty wybaczyłeś mi to wszystko jednak. Ale drugiego dnia budzisz się i sobie myślisz, znowu? Hej Boże, odwróć się. Znowu mam to uczucie, znowu jest coś nie tak. Takie sytuacje, na przykład jak rozwód. Jeśli przeszedłeś lub przechodzisz lub wydarzyło się to w twoim życiu, to gwarantuję ci, że masz niezły ciężar, który mogłeś nieść. Być może już nie musisz go nieść. Ale w dalszym ciągu rozwód w naszym nawet społeczeństwie, już nie mówię o wymiarze kościoła, jest czymś, co jest... zdarza się coraz częściej, ale ludzie nie patrzą na to przychylnie. Kiedy widzą osobę, która się rozwodzi, często zwłaszcza my tacy poprawni chrześcijanie, patrzymy z takim osądem, z odsunięciem się. Taka osoba często myśli, że wow, ludzie się ode mnie odsuwają, bo mi nie wyszło. Czy to oznacza, że Bóg się ode mnie również odsuwa? Albo jeśli pojawi się na przykład ciąża bez ślubu. Są takie sytuacje. To uczucie potępienia może towarzyszyć przez całe życie. Kiedy wstajesz rano, widzisz to dziecko, albo sąsiedzi widzą twoje dziecko. Jak się czujesz wtedy? Nawet jako osoba wierząca, która jest być może długo w kościele, czytasz Biblię, jednak w dalszym ciągu pojawiają się te emocje i te uczucia gdzieś wewnątrz. To potępienie, ja bym powiedział, że to jest takie uczucie, które towarzyszy nam, że między mną a Bogiem jest coś nie tak. Ja pamiętam, jak byłem młody chłopak, taki powiedzmy z 15 lat młodszy, miałem taką bujną czuprynę jeszcze. Ja słyszałem o tych wielu rzeczach i tych prawach Bożych, których nie można przekroczyć. A jak człowiek zawsze je przekroczył, no bo taka jest nasza ludzka natura, żeby lubić je przekraczać, tak? To później człowiek naprawdę czuł niezły ciężar. Wiecie, jako młody chłopak, to wiecie, no, nie miałem zbytniego ambitnego takiego umysłu, bardzo inteligentnego. Jedną z rzeczy na przykład, która mi towarzyszyła, a często, o której myślałem, to były dziewczyny. To powiem wam, no co, a nie? Jesteś chłopak, jesteś facet, to myślisz o takich rzeczach. Ja pamiętam, kiedy byłem młody, często po prostu nie wiedziałem, co się dzieje w mojej głowie. Ja nie będę wam opowiadał, sami wiecie, co się może dziać w głowie. Czułem ten niesamowity ciężar, że hej, kocham Boga, chodzę do kościoła, ale zmagam się z tym takim ciężarem, z tym, że znowu, kiedy mam przyjść i się do Niego modlić, to tak po prostu najpierw muszę się wypłakać, najpierw muszę przyjąć wszystkie ciosy. Jeśli rózga na mnie spadnie, nawet niezasłużenie, to niech spadnie. To jest to uczucie. To jest to dziwne uczucie, o którym mówiliśmy wcześniej, że najpierw przychodzimy do Boga, bo ktoś nam powiedział, że On nam wybacza i On nam wybacza, a później jest jak jakiś policjant. Ktoś z was? W kościele, kto z was to jest w kościele trochę dłużej, może się utożsamić z czymś? Pomyśl o tej rzeczy, która być może tobie towarzyszyła. Nie każdy wie, że zmaga się dzisiaj z tym problemem, ale on dotyczy wielu osób i wierzę, że wielu wierzących dzisiaj nie wchodzi w to, co Bóg ma dla nich, ponieważ ten mur jest naprawdę gruby w ich życiu. To jest poczucie potępienia, które towarzyszy ci. Za każdym razem, kiedy myślisz sobie, tak, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj idę na miasto, będę głosił. Jeśli masz taki pomysł, tak? To jest przykład. Dzisiaj mam tego drive'a, chcę, żeby ktoś usłyszał Ewangelię, więc idę, jestem gotowy. No, chwytasz za klamkę, nawet trzymasz Biblię grubą, taką wielką, trzymasz za klamkę i w głowie pojawia się ta myśl. Hej, pamiętasz? No, jesteś taki święty, o czym ty będziesz tym ludziom opowiadał? O tym, jak spałeś tu i tam? O tym, jak kradłeś to wszystko? Hej, zamykaj te drzwi, wracaj do siebie. Trzaskasz drzwiami i znowu zostajesz w tym samym miejscu. Wiele osób dzisiaj żyje z tym poczuciem potępienia, który jest takim cichym zabójcą. Który jest cichym zabójcą. Ale wierzę, że czas rozwalić ten mur, słuchajcie. Wierzę, że ten mur nie powinien w ogóle istnieć. Diabeł chce go wykorzystać w jakikolwiek sposób w twojej sytuacji. On chce go wykorzystać po to, żeby cię zatrzymać, żebyś nie mógł zrobić tego, do czego Bóg cię powołał. Czas rozwalić ten mur, moi drodzy. Rozwalamy ten mur? Musimy zobaczyć, jakie narzędzia Bóg nam daje, żeby rozwalić ten mur. Bo na hura to my go tak nie rozwalimy. Dobra? Okej? Okay? Zobaczmy, jakie Bóg daje nam narzędzia. Jeśli mógłbym poprosić tablicę, to ona może się przydać dzisiaj. Jeśli macie swoje Biblię, to chciałbym, żebyście otworzyli je na liście do Rzymian 8, werset 1-16. Nie przeczytamy wszystkich, ale chciałbym, żebyście mogli spojrzeć na parę rzeczy. Ja bym tutaj mógł ewentualnie poprosić. Dobrze, ja tam zejdę. Czy wszyscy będą widzieć? Czy komuś z was się odbija światło? Jest okej? Dobra. Tam z daleka żałujcie, że nie usiedliście z przodu po prostu. Następnym razem będziecie wiedzieć. No więc spójrzmy na to, ponieważ wierzę, że Bóg musi pokazać nam pewną perspektywę, która nam bardzo, bardzo pomoże w tym, żeby zniszczyć mur potępienia w naszym życiu. Uwaga, Czytamy razem, ktoś z was ma? Rzymian 8? Od 1 do 16. Ale będę wam mówił, które fragmenty chciałem, żebyście spojrzeli. Apostoł Paweł pisze tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No niezłe. Ale to nie wystarczy. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon, czyli Boże prawo, nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, powiedzmy razem, nie według ciała, lecz według ducha. I tutaj jest bardzo ciekawy fragment, werset 5, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to co? Śmierć. A zamysł ducha to życie i pokój. W wersecie 9 czytamy, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Okej? Okay? Przeskoczmy sobie do wersetu 13 i zobaczmy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I ten fragment, który wielu z nas zna, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Znowu mamy się bać? Nie wzięliśmy tego ducha, żeby znowu się bać. Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, takiego ducha, w którym możemy stanąć przed Bogiem i z odwagą wołać Ojcze, tatusiu. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiem, że to jest nieco skomplikowane, ale to, co chciałbym wam pokazać i co ten fragment pokazuje nam, jest troszeczkę w takiej wersji uproszczonej. Nie jestem artystą, więc wybaczcie mi, ale ten fragment pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz, że nasze życie składa się z takich dwóch obszarów. Mówiliśmy o życiu i o śmierci. Mówiliśmy o duchu i o ciele, prawda? Więc teraz tak, ten obszar dla nas to jest obszar śmierci. Tak? Nazwijmy go sobie śmierć. Zaraz, gdzie ja to mam napisać? Tu, śmierć. Patrzcie, jaka zmyłka. Miał być czerwony, a jest jakiś zielony. Śmierć. Tak? Tu jest śmierć. Tutaj mamy obszar, który się nazywa życie. Ale super. I teraz tak. Ty i ja, my wszyscy, naszą drogę z Bogiem zaczynamy w tym bardzo interesującym obszarze śmierci. Ty i ja, my zaczynamy gdzieś tutaj. Dlatego, że Słowo mówi nam, że jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. To, że pierwszy człowiek zgrzeszył, to niestety jest tak, że ty i ja, kiedy się rodzimy, my rodzimy się w tym obszarze śmierci, grzechu. Biblia mówi w Rzymian 3,23, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Ty i ja, my wszyscy żeśmy zgrzeszyli, niestety. Ale my żyjemy sobie w tym obszarze. Ty i ja, jakoś tak sobie idziemy. I to, co się dzieje pewnego dnia, słyszymy Ewangelię i ktoś mówi o Chrystusie. W tym punkcie ktoś zaczyna mówić o Chrystusie. Pojawia się w twoim sercu wiara. Wyznajesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I Ewangelia Jana 5,24 mówi coś takiego. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł, uwaga, ze śmierci do życia. Tak? Dzięki Chrystusowi. Dzięki wierze w Chrystusa. Dzięki wierze, której jesteś usprawiedliwiony i postawiony w tym obszarze i od teraz, od tego momentu twojego kluczowego jesteś powołany do życia właśnie w tym obszarze. To jest twoje miejsce, w którym masz funkcjonować, kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, który podjął decyzję, aby iść za Chrystusem. To jest ten obszar ducha. To jest ten obszar ciała. Widzimy to? Teraz potępienie, które przychodzi. I teraz zobaczcie ten fragment jeszcze raz, od którego zaczęliśmy. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są tu, w Chrystusie. Dla tych, którzy uwierzyli w Niego. Dla tych, którzy przyjęli Jego ofiarę. Dla tych ludzi nie ma żadnego potępienia. Jeśli miałeś swoje osobiste spotkanie z Chrystusem i idziesz za Nim, to dla ciebie, drogi kolego, koleżanko, panie i panowie, dla ciebie nie ma żadnego potępienia, jesteś w tym miejscu przed Bogiem non-stop. Dlatego, że Bóg, kiedy patrzy na ciebie, On patrzy przez pryzmat Chrystusa. On już nie widzi twoich grzechów. On już nie widzi tego, z czym się zmagałeś wcześniej. On to nie zasłania Jemu oczu. Nie. Niesamowite to jest. Więc żyjemy sobie i kiedy Bóg nas spotyka, zostajemy przeniesieni ze śmierci do życia. To mówi Słowo, że to się wydarzyło. Ale zobaczyłem coś ciekawego, co się dzieje z nami, wierzącymi. Dlatego mówimy o tym temacie. Zamiast ty i ja żyć w tym obszarze. I żeby tak było dobrze, żeby bez tego poczucia potępienia funkcjonować. Jak normalni ludzie, jak święci ludzie. To dzieje się coś dziwnego. Mijają miesiące, mijają lata. I jakoś ta nasza droga, jakoś tak zamiast iść tam, w tamtą stronę, albo chociażby do góry, cokolwiek, to znowu wracamy, tak jakby gdzieś tu na te granice naszej śmierci i życia. Usłyszysz jakieś ekscytujące kazanie, ktoś ci przypomni, że jednak Bóg ci wybaczył, to myślisz, to zaraz jesteś tutaj. O, jak mi wspaniale. Ale znowu ci się przypomina. Przypominają ci się trudne sytuacje, to, że kogoś zawiodłeś, to, że kradłeś w swojej firmie i to wyszło na jaw i znowu siedzisz i myślisz o tym i nagle znowu jesteś w tym miejscu. I te myśli, które są potępienia, one pochodzą z twojego ciała, one pochodzą z obszaru śmierci, a nie z życia, dlatego że w Chrystusie twoja wiara postawiła cię już tutaj. Więc ty i ja mamy wybór, okazuje się. Z którego tego źródła będziemy teraz czerpać? Dlatego, że Bóg postawił nas w tym miejscu, Jego zdanie się nie zmieniło. Nie zmieniło się. Jego zdanie na twój temat nie zmieniło się. On powiedział, tak jak dzisiaj przyjąłeś wieczerzę, jako symbol oczyszczenia cię z grzechów, uzdrowienia, On cały czas, non-stop patrzy na ciebie w ten sposób. W Chrystusie, jeśli znasz Jego, nie masz żadnego potępienia, nie powinieneś mieć żadnego poczucia żalu, smutku, poczucia bycia gorszym, nie powinieneś mieć uczucia, że kiedy wejdziesz chociażby do kościoła, to nie możesz się jakby zbliżyć, powiedzmy czasami nam się wydaje, że to jest jakby ołtarz, tak? Że nie możemy się zbliżyć, bo jesteśmy niegodni. Nie, odkąd znasz Chrystusa, twoja wiara postawiła cię w tym miejscu i nie musisz. Ja często doświadczałem tego, kiedy nie rozumiałem tego, często doświadczałem tego takiego spadku właśnie i widzę, jak niektórzy wierzący dzisiaj funkcjonują tak, raz w śmierci, raz w życiu, raz w śmierci, raz w życiu, raz trochę dłużej w śmierci, raz trochę dłużej w życiu. Ale to nie jest droga dla nas. Bóg chce, żebyśmy od tego miejsca, odkąd funkcjonujemy z Nim, żebyśmy szli do przodu i pewnie do góry również. To daje nam prawo do myślenia tego, że w Chrystusie nie ma żadnego potępienia. Więc teraz, z tego, co żeśmy powiedzieli, jest kilka narzędzi, które możemy zobaczyć, które ukształtują naszego młota kilofa, którym będziemy niszczyć nasz mur. Co wy na to? Jest okej? Mamy jeszcze parę minut? Mamy. Może dzisiaj nawet wcześniej skończymy. Więc jak wygrać z potępieniem w naszym życiu? Jak mamy to zrobić? Jak zniszczyć ten mur? Jak zniszczyć ten mur potępienia? Więc pierwsze, to co widzimy już nawet z tego, o czym powiedzieliśmy, to jest spotkaj się z Jezusem. Ja rozumiem, już jesteś wierzącym od 20 lat, to tak samo ciebie tyczy. To jest powrót do początku, uświadomienie sobie zaraz, co się stało, kiedy ja powiedziałem Jezusowi tak. Ale jeśli jesteś dzisiaj i myślisz sobie, Bóg jest odległą postacią w moim życiu i jest chyba ostatnią, do której chciałbym przyjść, bo bardzo czuję, nie czuję się czysty, czuję się bardziej brudny, czuję się źle z tym wszystkim, co się toczy we mnie, z tą przeszłością, która mnie ściga. A ja chciałbym ci powiedzieć, że Bóg jest najlepszą osobą, do której możesz przyjść. On nie jest, okazuje się, jak niektórzy tak zwani chrześcijanie, którzy cię osądzą i będą chcieli rzucić w ciebie kamieniem. Albo już ciebie trafili. Bardzo ciekawe jest to, że my musimy zobaczyć, jak Jezus bardzo dobrze i łatwo radzi sobie z grzechem. Czy pamiętacie tę historię, jak faryzeusze, uczeni w piśmie, przyprowadzili grzesznicę, prostytutkę przed Jezusa? Oni wszyscy przyszli ze swoimi pociskami, bo mówią, w prawie ona ma, według prawa ta kobieta ma nie żyć. A tu są nasze kamyczki. Tu są nasze kamyczki i one będą lecieć zaraz w tą kobietę. Co zrobisz, Jezu? Co zrobisz, Jezu? I czytamy o tym. Tak? Ktoś z was czytał o tym? Czytamy o tym. Wiemy, że Jezus uklęknął, coś pisał. I później tak Jezus powiedział, podniósł się i nie widząc nikogo, ponieważ wszyscy uciekli po tym, jak powiedział, żeby kto jest pierwszy bez grzechu, nie rzuci kamień. Wszyscy sobie poszli. Został tylko Jezus i ta kobieta. I on powiedział tak, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Wow, jak... Co się dziwnego i ciekawego dzieje w obecności Jezusa? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam. Zaraz, to on z nią nie rozmawiał, gdzie ona była przed chwilą? On jakby nie chciał roztrząsnąć tego tematu? Nie chciał się dowiedzieć z kim? Ile razy? Gdzie? Jak? Ani jednego słowa. I ja cię nie potępiam. Powiedział, idź i odtąd już nie grzesz. Ja nie wiem, jaki obraz Boga ktoś tobie namalował i o czym słyszałeś, ale ten Jezus, do którego przychodzisz ze swoim ciężarem i z grzechem, to jest ten, który go po prostu bierze. Mówi, hej, patrz, tam to jest. Gdzie jest to wszystko, co cię cisnęło? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy cię oskarżają? Ja ciebie nie potępiam. Ja ciebie nie potępiam. Jezus jest najlepszą opcją dla ciebie. Jeśli dzisiaj żyjesz skuty w lęku, żyjesz skuty w poczuciu winy, to jest najlepsza pierwsza opcja. Jeśli jesteś wierzącym już 30 lat, to jest najlepsza opcja, żeby sobie po prostu przypomnieć i po to robimy to dzisiejsze spotkanie, żebyś sobie przypomniał, że twoja wiara sprawiła, ten moment, który pamiętasz, sprawił, że przeszedłeś ze śmierci do życia. I w Chrystusie nie ma dla ciebie potępienia. Nie ma dla ciebie potępienia. Więc to, co możesz zrobić, to jest dla ciebie prosta instrukcja. Niektórzy mamy już to za sobą, po prostu uczyń go swoim Panem i Zbawicielem. Z tym całym ciężarem tak łatwo możesz do Niego przyjść. On cię nie zlinczuje, on cię nie pobije, on nie pokaże twoich grzechów całemu światu, twoim sąsiadom, twojej matce. Jak dobrze, że on nie pokazał moich grzechów mojej matce. On nie zrobi tego. On nie zrobi z ciebie pośmiewiska, on wszystko przykryje. On wszystko usunie. Jejku, jak dobrze. Tylko Jezus potrafi coś takiego. I czytamy o tym w Słowie, w Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Słowo mówi również, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie musisz się totalnie wstydzić w tym miejscu. Nie ma poczucia wstydu. On zabiera to wszystko. Jest również napisane, znamy ten fragment, tak bowiem Bóg umiłował świat, Jana 3:16-18, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Nie podlega osądowi i nie podlega karze. Ponieważ karą za grzech wiemy, co było według prawa. Śmierć. Kto wierzy w Niego, nie podlega temu. Ponieważ przeszedł ze śmierci do życia. Więc spotkanie z Jezusem rozpoczyna wszystko. To jest twój pierwszy punkt. To jest nasza pierwsza rzecz, która rozwala ten mur tego poczucia potępienia. To jest spotkanie z Jezusem. Druga rzecz. Druga rzecz to jest, to musisz zrobić to, pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, kim jesteś. Kto z was oglądał Króla Lwa? W Królu Lwie jest taka postać Simba. Simba jest lwem. Simba jest lwem, ale jako małe lwiątko zostaje wyrzucony ze swojego królestwa i od tamtej pory przez lata chodzi ze świnką. Co to było? Guziec. A to drugie? Timon? Surokatka. I spędza kilka miesięcy, kilka lat razem z nimi, myśląc, że jest taki sam jak on. I zapomniał o tym, że jest lwem. Zapomniał, że jest lwem i że jest królestwo, do którego jego ojciec go wyznaczył. Ale zapomniał. I to, co my uczymy się robić, to uczymy się pamiętać. Pamiętać o tym, kim jesteśmy. Pamiętać o tym, kim jesteśmy. Teraz co to znaczy pamiętać o tym, kim jesteśmy? Cały ten obszar może funkcjonować w twoim życiu dzięki jednej rzeczy, jednym słowu, jak to się wymawia po polsku? Właśnie tak. I to słowo, to jest uwaga, to wszystko działa dzięki temu. Wiara. Wiara. To jest sposób, w jaki ty uczysz się pamiętać. To jest wiara. Żeby utrzymać się na tym poziomie, tutaj, funkcjonowania w tym, że jestem bez poczucia potępienia, musisz w życiu utrzymać wysoki poziom wiary. Musisz utrzymać wysoki poziom wiary, ponieważ słowo mówi co? Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem. To dzięki wierze mamy pokój z Nim. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej samej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. To jest coś, naszym zmaganiem wielu wierzących, którzy idą już za Chrystusem, jest to, że nasz zbiornik wiary jest zwykle na niezłej rezerwie albo już jest po prostu pusty. Ten moment, który wielu z nas tutaj doświadcza tego zmagania, czy Bóg ze mną jest, czy nie jest, jest spowodowany tym, że dawno nie tankowałeś. Być może dawno nie tankowałeś. Wiecie, jak niektórzy tankują? Jak jeżdżą autem? Ktoś z was jeździ autem? Słyszałem idealną wersję. Sam tak nie jeżdżę, ale jest taka idealna wersja, że jak zatankujesz pełny bak, załóżmy tam wyjeździsz za 50 zł, za 20, to że możesz sobie po prostu dotankować, że masz cały czas, masz pełny bak. Pełny bank też byłby dobry. Pełny bak. Ktoś z was tak jeździ? Ręka do góry? O, proszę. No to wspaniale. Zawsze na pełnym baku. I właśnie to jest wzór. Jesteście dla nas, panowie, wzorem. Do tego, jak mamy żyć w naszym chrześcijaństwie. Na pełnym baku. Ale niektórzy dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie rezerwa miga. I myślisz sobie, ja czasami myślę, że jak rezerwa miga, tak przeliczam. Ile tych kilometrów jeszcze mogę zrobić? Ile da rady? Może się cud stanie. Może nie muszę zajeżdżać i tankować. Nie. Nie. Jako ludzie wierzący musimy tankować codziennie, tankować regularnie i żeby nie myśleć o tym, że jesteśmy w tym miejscu i żeby nie wchodzić w ten obszar ciała, żeby utrzymać się w dobrej kondycji duchowej, musimy budować swoją wiarę. Wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. To musi być codzienna twoja dyscyplina. Tak jak jedziesz, tak jak wstajesz i robisz śniadanie, jesz, żeby nie być głodnym, tak twój duch też potrzebuje być karmiony. Bo jeśli nie jest, zaczniesz świrować. Będziesz wierzącym, będziesz tym Simbą, który jest lwem, który jest postawiony jako król, a będziesz się zachowywał jak Pumba. Więc czego się uczymy? Kiedy tankujesz wiarę, kiedy otwierasz swoją Biblię, kiedy słuchasz kazań, kiedy jesteś otoczony z ludźmi, którzy mówią i wypuszczają z siebie słowa wiary, to oni pomagają ci zachować ten zbiornik pełny cały czas. Więc kiedy czytasz słowo, to możesz na przykład natrafić na taki fragment. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Hej, jeśli twój zbiornik jest pełny, to te słowa drzemią w tobie. Bez względu na dzień. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Wow. Nagle jesteś w tym obszarze. Nie musisz mieć aż tak za dużo gorszych dni, jeśli twój zbiornik jest pełny. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Właśnie, wstajesz rano, przychodzi ci myśl o tym, jak w życiu jednak nie byłeś takim idealnym świętoszkiem, chrześcijaninem, dobrze wyprasowanym. Ale jeśli twój zbiornik jest pełny, to możesz powiedzieć, zaraz, hej, hej, hej. Kto o nas oskarża? Skąd ta myśl się wzięła? To nie Bóg. To nie jest myśl od Niego. On nie zmienił swojego myślenia o mnie od wczoraj. Coś we mnie się wydarzyło, pojawiła się jakaś myśl, a jeżeli mój bak jest pełny, ja mogę utrzymać się w tym miejscu. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Kiedy utrzymujesz wiarę na wysokim poziomie, zawsze wiesz, że Bóg jest po twojej stronie. A nie ma lepszej myśli dla nas wierzących, kiedy my naprawdę wiemy, że On stoi po naszej stronie. To nam wiele ułatwia. Wstajesz rano i wiesz, że On jest zawsze po twojej stronie. Ale jeśli budzisz się pewnego dnia i czujesz, że coś jest nie tak, bo po prostu wystarczy, że może zatankujesz. Może jednak odkurzysz swoją Biblię, może jednak wyciągniesz parę książek, może wyłączysz jednak trochę tego Netflixa i zamiast Gry o Tron obejrzysz coś innego. To takie tam. I trzecie. Ale już nie mamy czasu. Ale zrobimy ten czas. Trzecie. To jest dla nas potrzebne, żebyśmy mieli kompletne narzędzie do rozwalania naszego muru poczucia potępienia. To jest to. Zamknij diabłu drzwi. Zamknij diabłu drzwi. Słowo mówi w Efezjan 4:27 tak, nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu miejsca. To jest bardzo ciekawe, że Jezus nam wybacza, nie potępia nas, ale to nie jest dla nas możliwość do dodatkowego grzeszenia, do zabawy z tym, z czym nie powinniśmy się bawić. Nie. Słowo mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. To słowo przystępu to jest słowo miejsce. Z greckiego topos. To jest konkretna, wydzielona lokalizacja geograficzna. Terytorium. Nie dawajcie diabłu terytorium. Nie dawajcie diabłu tej strefy swojego życia. To jest twoja świadoma decyzja. Nikt za ciebie nie podejmie tej decyzji, żeby zamknąć diabłu drzwi. Bo z grzechem niestety jest troszeczkę tak. Jeśli ktoś z was kiedyś próbował, sobie pogrzeszyć? Z grzechem jest tak, że kiedy widzisz te drzwi i uchylasz je, niektórzy z nas tak próbują żyć. Uchylasz tylko drzwi. Wow. I diabeł wyczuje, że uchylasz drzwi, to ty tam stoisz, a on bam, zamachnie się i wykopuje te drzwi. I zalewa cię całym brudem i tym całym wszystkim, co tam jest. Tylko mały drineczek na rozluźnienie. Dzisiaj malutki jeden. Był jeden, myślisz sobie, zaraz. Nie pamiętam w sumie, co się wydarzyło teraz. Może jednak drugi. Na większe rozluźnienie. Trzeci. A kolejne rozluźnienie. Czujesz się dobrze, miło. Nagle tracisz rozum i robisz jedną z najgłupszych rzeczy w swoim życiu, której już nie można cofnąć. Ty otworzyłeś małą taką, tylko tutaj chciałeś zajrzeć. A on wyważył drzwi. Nie, moi drodzy, jako ludzie wierzący nie bawimy się z grzechem. Cokolwiek to jest, czy to jest gniew, czy to jest pornografia, czy to jest cokolwiek, z tym się nie bawi. Słowo mówi, nie bawcie się z grzechem. Nie dawajcie diabłu przystępu, nie dawajcie mu terytorium. Nie dawajcie terytorium diabłu w małżeństwie. Nie dawajcie terytorium w swoich pieniądzach, w finansach. Nie dawajcie mu tego miejsca. On porusza wszystkie aspekty. Nie dawajcie. Dlaczego? Jeśli wyeliminujemy to, ten grzech, który będzie powodował i pobudzał w nas to, że ojej, jednak jest tak, to będziemy zatrzymani. Będziemy zatrzymani w naszym życiu. Więc my zamykamy drzwi. To, co możesz zrobić, musisz pomyśleć sobie, jakie drzwi ty masz otwarte. Albo przez jakie zaglądasz. Przez co gdzieś diabeł ma jakąś możliwość, żeby w ciebie uderzyć, żeby ciebie zniszczyć. Musisz nazwać te drzwi, zrobić sobie naklejkę, jakie to drzwi są, nie, napisz sobie gniew. Nie. Nie będę się wkurzał. Nie pozwalam sobie. Nie będę. Nazywasz te drzwi i omijasz je szerokim łukiem. Nie wchodzisz tam. Dlatego, że wiesz, że jeśli pozwolisz sobie tylko na troszeczkę nerwów, to zaraz będziesz rzucał wszystkim, czym możesz. Nie. Więc zamykamy drzwi. Zamykamy drzwi. Jeśli dzisiaj myślisz sobie, wow, ja mam dalej tyle drzwi otwartych, co ja mam zrobić? Punkt pierwszy. Punkt pierwszy był, spotkaj się z Chrystusem. Spotkaj się z Nim. To ci naprawdę w życiu ułatwi. On pomoże ci pozamykać te wszystkie drzwi, które są otwarte. Od tego momentu musisz uczyć się tankować regularnie. Tankować regularnie. Nikt za ciebie tego nie zrobi, żaden pastor, żaden ewangelista, żaden prorok, nikt za ciebie tego nie zrobi, to się robi. Każdy z nas robi codziennie w naszym życiu. I pilnujesz wszystkich drzwi. Diabeł ma sposób na każdego z nas. No, jest czasami różny. Ale my musimy wiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zamknąć te drzwi, żeby się nie bawić z grzechem, żeby nie dawać diabłu przystępu. Żeby nie dawać diabłu przystępu. I to, co jest piękne, to jest to, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, za każdym razem, jeśli wydaje ci się, że są drzwi otwarte, że napopsułeś, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest piękne. Powstańmy. Chrystus powołał nas do życia w wolności. Do absolutnego życia w wolności i do tego życia, do życia właśnie, tam jest napisane, to jest obszar życia. Nasza wiara, twoja wiara jest tym, co stawia cię w tym miejscu. Żadne chodzenie do kościoła, chociaż jest ono ważne, jest ono jednym z elementów naszego życia i budowania dyscypliny. To twoja wiara jest tym, co stawia cię w tym miejscu. Twoja wiara jest tym, co stawia cię przed Bogiem, czystym, sprawiedliwym i świętym. Pomyśl sobie, że dzisiaj ten twój mur pada. Jeśli jesteś wierzącym, twój mur pada. Jego nie ma. Masz dzisiaj narzędzia, żeby go zniszczyć. Bóg chce, żebyś zajął miasto, które jest przed tobą i żebyś tam wszedł odważnie. Żeby to terytorium, które jest, żebyś przyniósł i żebyś mógł się nim cieszyć, żebyś mógł przynieść to dla Niego. Bo zostaliśmy powołani do życia w wolności. Do życia w pokoju. Budzisz się rano i wiesz, że między tobą a Bogiem jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku. A jeśli cokolwiek się wydarzy, za każdym razem masz tą możliwość, że przychodzisz do Niego, prosisz o wybaczenie i On znowu, On jest niestrudzony, On nie jest zmęczony, On po raz kolejny bierze ten ciężar, mówi, dobra, dawaj. I bierze go. Po to, żebyś ty mógł żyć i żebyś ty mógł udowodnić innym ludziom, jaki On jest dobry. Ale jazda. Wow, to jest piękne. Wierzę, że to jest dla każdego z nas. Dla każdego z nas dzisiaj. Chciałbym, żebyś, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, jeśli być może słuchasz tego przez internet, to chciałbym dać ci możliwość i okazję, abyś ty mógł stanąć przed Nim. W modlitwie, Dlatego, że ten moment wyrwania ze śmierci do życia jest dla ciebie. Jeśli słyszysz o Chrystusie i słyszałeś o Nim, możesz tak bardzo prosto, w takiej zwyczajnej modlitwie przyjść do Niego, wyznać Go jako swojego Pana i Zbawiciela, powiedzieć: Jezu, przepraszam Cię, wybacz mi moje grzechy. Wybacz mi to wszystko. Decyduję się żyć innym życiem. Odwracam się od tego wszystkiego, co było. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę iść za Tobą. Kiedy wypowiadasz słowa tej modlitwy pod wpływem Ducha Świętego, wierzę, że właśnie następuje ten moment, jesteś przeniesiony ze śmierci do życia. Ze śmierci do życia. Nie ma większej rzeczy w Słowie. To jest dla nas najwspanialsza informacja, że jesteś przeniesiony ze śmierci do życia. Możesz być pewny, że staniesz przed Bogiem i tam spędzisz swoją wieczność. Od tego momentu On nigdy nie patrzy na ciebie w żaden gorszy sposób. Zawsze jesteś przed Nim jako Jego dziecko. Ponieważ nagle ten twój duch, który jest, powstał, to jest ten, który woła do Boga cały czas: Tato. Z odwagą i z podniesioną głową. Więc zachęcam cię do tego, żebyś podjął ten krok i abyś w modlitwie, czy teraz w kościele, czy w domu, czy być może w modlitwie, jeśli w tej piosence, którą też będziemy razem śpiewać, żebyś mógł naprawdę stanąć przed Nim po raz pierwszy i wyznać Mu to, co czujesz, przyjść z tym wszystkim. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym swoją decyzję masz za sobą, to to czas, żeby sobie przypominać, żeby podjąć decyzję: okej, ja nie będę tankował raz na rok, bo tak nie da się żyć. Tak się nigdzie się nie dojedzie. W tankowaniu raz na rok się nigdzie nie dojedzie. A długa droga przed nami jeszcze. Bóg ma dla nas kolejne rzeczy. Czas podjąć decyzję o regularnym tankowaniu. I czas podjąć jeszcze jedną ważną decyzję o zamykaniu drzwi. Ty wiesz, jakie drzwi trzeba zamknąć. Wierzę, że Bóg daje ci tą siłę i da ci tą siłę.